Czytam w wersetach od 24 do 27. Czytam z upowszechnionej Biblii Gdańskiej. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, aby przypadkiem głosząc innym, sam nie został odrzucony. Wiecie, to słowo mówi o tym, w pewien sposób sport jest również walką. I tu jest takie porównanie, którego apostoł Paweł stosuje do sportu. I tak naprawdę, jeśli czytamy ten fragment, to widzimy, że apostoł Paweł, można powiedzieć, wymienia tam dwa takie sporty, które są znane od starożytności, w oczywiście pewnej formie. Pierwsze to jest bieg. I myślę, że każdy, kto biegał, to wie, ile to wysiłku wymaga. Ja wiem zwłaszcza o tym więcej może od niektórych z was, ponieważ mam astmę. Więc bieganie jest jeszcze trudniejsze, że tak powiem. Ale bieg wymaga tak naprawdę walki ze sobą. Obraz sportu jest dobrym obrazem walki, ponieważ sport właśnie i wysiłek fizyczny jest walką ze samym sobą, ze swoimi słabościami, z lenistwem. Jest przełamywaniem kolejnych barier. I nie mówię tutaj o sporcie zawodowym, który jest przełamywaniem barier bardzo często ze wspomagaczami tak naprawdę nielegalnymi i ci sportowcy, jak te, że takie słynne, wyśmiewane sportsmentki z NRD, które były nafaszerowane wszystkim, czym się dało i wyglądały już jak mężczyzna, no i wygrywały z kobietami. Ale sport jest przełamywaniem siebie samego. I apostoł Paweł stosuje ten obraz sportu jako wysiłku, ale mówi przy nim taką rzecz, której można wywieźć taką konkluzję, taki wniosek. Wszyscy walczą. Wszyscy startują w jakimś biegu. Każdy staje do jakichś zawodów. Tymi zawodami jest życie. Ale nie każdy zdobywa nagrodę. Innymi słowy, nie każda konkurencja sportowa i nie każdy wysiłek ma sens i łączy się z czymś, co kończy się tym, co najważniejsze. Tym, o czym będziemy dzisiaj mówić. Apostoł Paweł podaje swój przykład i mówi: ja nie biegnę na oślep. Kiedyś mówiłem o tym, to jest tak, że życie chrześcijanina to nie jest, wiecie, jogging, jak to nazywają. To nie jest, wyszedłem pobiegać, żeby pobiegać. Wyszedłem po to, żeby, nie wiem, lepiej się czuć. Wyszedłem, żeby się rozerwać. Wyszedłem, jak to ktoś by powiedział, żeby odświeżyć umysł. To nie jest taki bieg. To jest bieg do Chrystusa. To jest tak, jak Psalm 16 zachęca, zwłaszcza w przekładach Biblii, nie warszawskim przekładem, że tak powiem, który mówi o tym, aby stawiać Pana zawsze przed oczyma swymi. To warszawska mówi: mam zawsze Pana przed oczyma swoimi, a niektóre inne przykłady mówią: stawiam zawsze Pana przed oczyma swymi. Czyli życie chrześcijanina to jest nieustanna próba niezgubienia tak naprawdę z punktu mojego spojrzenia, z tego skupienia nie stracić to, co jest najważniejsze. I apostoł Paweł mówi: ja nie biegnę jakby na oślep, tak? Ja nie biegnę po prostu przed siebie, ja biegnę w określonym celu. Ale też mówi, i to jest obraz drugiego sportu tutaj, moglibyśmy powiedzieć boksu, nie uderzam w próżnię. To nie jest, wiecie, trening tak naprawdę. Ja uderzam tam, gdzie trzeba, bo na tym polega boks, wiecie, tak wydaje mi się, nigdy nie próbowałem i nie zamierzam próbować boksu, ale wydaje mi się z tego, co kiedyś widziałem, że boks polega na tym, żeby uderzyć mocno i celnie. Polega na tym, aby dojść do momentu, w którym jak najszybciej tak naprawdę powalić przeciwnika. Tak, czyli trafić, dobrze przydzwonić, że tak powiem. I apostoł Paweł mówił właśnie o sobie: ja nie jestem tym, który by walczył tutaj jakoś tak, ale tym, który uderza. I tłumaczy, w jaki sposób trenować w tym sporcie. A jest to, łączy się to tak naprawdę z wielką pracą i cierpieniem, z wielkim wysiłkiem i mówi: lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, Drodzy zgromadzeni, ja będę chciał o tym mówić więcej i mówiłem kiedyś o tym, życie chrześcijanina nie jest spacerkiem, nie jest jakąś tam wędrówką, w której no gdzieś tam się dojdzie albo nie dojdzie. Ona jest wędrówką ze ściśle określonym celem. To nigdy nie jest, wiecie, tak jak się chodzi w góry na przykład, tak? Wczoraj jedno braterstwo, bo u mnie rozmawialiśmy o tym, że może pojedziemy w górę, nie? Ale lepiej się idzie w górę, nie? Jak się ma jakiś określony cel, tak? Na przykład wczoraj padło, idziemy na Giewont, tak? O, to jest jakiś cel. To jest jakiś cel, Giewont, dojść na Giewont, tak? No, dla kogoś z was może być to śmieszny cel. Są tacy, którzy, nie wiem, chodzą po Alpach, dla nich Giewont to jest taki pagórek. Natomiast dla takich niskopiennych górali, jak to ktoś kiedyś mnie nazwał, jest to już duże wyzwanie. Ale chodzi o cel. Jest pewien cel, który musi być postawiony. I my mamy ten cel. I chcę o nim dzisiaj więcej powiedzieć. Dlatego, że ludzie tego świata bardzo często, oni walczą o różne rzeczy. I słowo, które mówię, że nikt nie jest zwolniony z walki, ono też potwierdza jedną rzecz, że ludzie tego świata, oni nie są zwolnieni z walki, oni też walczą. Ktoś mógł powiedzieć po tym, o czym mówiłem półtora tygodnia temu, o czym ten człowiek mówi. Przecież co tu mówić, skoro jest to oczywista oczywistość, jak powiedział klasyk, że tak naprawdę wszyscy walczą. Więc o czym on mówi? Wszyscy walczą. Ktoś, kto jest na przykład ubogi, walczy o przetrwanie. Ktoś, kto jest bardziej zamożny, walczy o większe pieniądze. Ktoś, kto wchodzi do show biznesu, walczy przecież bardzo mocno o co? O sławę. Ludzie walczą o różne rzeczy. Uznanie, pieniądze, sławę. Ale niektórzy ludzie tego świata, powiem wprost, walczą również o zbawienie. Są uczestnikami określonych organizacji, kościołów nominalnych, ale wielu spośród nich myśli o swoim zbawieniu i walczy o nie. Ale walczy źle. Walczy źle, gdyż polegają na człowieku, polegają na organizacji, polegają na różnych obrzędach. A Słowo Boże mówi przez proroka Jeremiasza, przeklęty mąż, który ufa człowiekowi, który w ciele upatruje swej siły, a od Pana odwraca swe serce. Wielu ludzi tego świata odwróciło od Pana swoje serce, nigdy nie zwróciło nawet swojego serca ku Panu i walczy nawet o to, co rozumie jako wieczne zbawienie. Ale ostatecznie polega na człowieku, polega na organizacji, polega na ludziach i ich obrzędach, ich wierze. Ludzie walczą, drodzy zgromadzeni, wszyscy walczą, ale końcem walki wielu ludzi jest wieczne potępienie. To jest bardzo smutna wiadomość. Ludzie tego świata, często nie mając lekko w życiu, często podejmując wielki trud, ostatecznie nie osiągają niczego. I to jest dramatyczne. I to jest bardzo smutne. I to jest bardzo złe. Ale my, jako dzieci Boże, musimy baczną uwagę zwrócić na to, o co walczymy. Dobrze zwrócić uwagę na nasz cel, aby się nie okazało, jak mówi apostoł Paweł w tym fragmencie. Mogłem. Apostoł Paweł jakby stwierdza w tym fragmencie, który czytałem, że to jest, powiem wam szczerze, dla mnie to jest niewyobrażalne, kiedy to czytam, tak? Ja mówię wprost. Jest wiele fragmentów Bożego Słowa, jest to niewyobrażalne, kiedy on mówi, że ta walka jego, tak? Ja mówiłem o tym też w niedzielę, o jego cierpieniach, o jego walce, i gdzie brak jest tak naprawdę słów tak do końca, szczerze mówiąc. Przynajmniej ja ich nie posiadam w swoim słowniku. I nie jestem takim krasomówcą, żeby powiedzieć i naświetlić wam, jak apostoł Paweł walczył. A jednak w tym wszystkim mówi, ja muszę zrobić jeszcze wiele ze sobą. Ja muszę sam walczyć każdego dnia. Ktoś mógł pomyśleć, apostoł Paweł? Przecież on, taki wielki sługa Boży, no on to w zasadzie powinien już tak naprawdę no, mieć tak trochę z górki, nie? Tak ja mówiłem o Jezusie Chrystusie. Nieraz, że jedną z pierwszych herezji, z którą walczył już pierwszy Kościół i co znalazło swój wyraz na kartach Pisma Świętego w listach apostolskich, jest to, gdy Pismo mówi do nas, że duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, interpretując to w pewien sposób, duch, który wyznaje niejako, że Jezus posiadał inne ciało, że miał łatwiej w swojej walce z cielesnością, z grzechem. Czy to jest Duch Boży? Nie jest to Duch Boży. Jest to duch zły. A tego widzimy przykład teraz też apostoła Pawła. On mówi, ja muszę poskramiać, ja muszę brać w niewolę swoje ciało, aby osiągnąć cel. Możemy, drodzy zgromadzeni, osiągać różne w tej walce efekty, ale nie takie, które Bóg dla ciebie zaplanował. Jak ważne, bracia i siostry, jest to, żeby odczytywać Bożą wolę co do naszego życia. Jak ważne jest to, aby rozumieć, czego Bóg od nas oczekuje. Jak ważna jest społeczność w Słowie Bożym, z Duchem Świętym, w modlitwie, aby naprawdę śledzić każdy nasz krok naszego życia i wiedzieć, do czego Bóg mnie powołuje, czego Bóg ode mnie pragnie, czego Bóg ode mnie wymaga. Wiecie, osobiście drżę w swoim życiu nieraz przed tym, żeby miało się okazać, że to, co robiłem, cały mój trud, słowa, które wypowiedziałem, a nawet i modlitwy, które zaniosłem przed oblicze Boże, miałyby pójść na marne. Miałyby okazać się na końcu, kiedy stanę przed Chrystusem, miałyby się okazać, Jakubie, ale co ty zrobiłeś? To nie jest to, co ja ciebie oczekiwałem. Ja do ciebie mówiłem, co ty masz robić. Ja do ciebie mówiłem, czego ja oczekuję. Ja do ciebie mówiłem nieraz, jakiego boju od ciebie oczekuję, a ty się zajmowałeś tym, co ci się wydawało. Tym, co swoim zepsutym sercu uznawałeś za słuszne. Tym, co opierając się na swojej myśli, na swoim umyśle, uznawałeś za słuszne. Drodzy zgromadzeni, jaki to jest bój, którego Bóg od nas oczekuje? Chciałbym, abyśmy spojrzeli do tego, o czym poucza apostoł Paweł Tymoteusza w pierwszym liście i zwrócić uwagę na to, co mówi w pierwszym rozdziale. To jest pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, i werset 18 i 19. I apostoł Paweł mówi bardzo mocno: ten nakaz daję tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami wierze. Jak bardzo radykalny jest ten nakaz apostoła Pawła do Tymoteusza, gdyż używa nawet słowa właśnie nakazuje tobie. Nakaz daje tobie. Abyś co zrobił? Abyś zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z proroctwami o tobie toczył dobry bój. Zobaczcie, taka dygresja. Apostoł Paweł mówi, były proroctwa co do ciebie. Były zapowiedzi co do ciebie, że będziesz toczył dobry bój. Ale co ty z tym zrobisz? Co ty z tym zrobisz? Ja nakazuję tobie, Tymoteuszu. Bojuj dobrze. Tocz ten dobry bój. Nie rozejdź się, tak jak mówił apostoł Paweł w innym miejscu, że żołnierz Jezusa Chrystusa nie daje się wciągać w sprawy tego świata. W innych miejscach możemy... Znaczy nie możemy teraz przeczytać całego dwóch listów Pawła do Tymoteusza, ale mówi o tym, o czym on mówi do Tymoteusza w tym kontekście. Mówi na przykład też to, aby nie popadać w różnego rodzaju baśni, nie wpadać w różnego niepotrzebne dyskusje. I masę, że tak powiem, różnych ostrzeżeń apostoł Paweł mówi o tym, czym nie jest tak naprawdę dobry bój. Jak jest oczekiwanie względem Tymoteusza? Ale drodzy zgromadzeni, chciałbym przede wszystkim, abyśmy zastanowili się przez krótki moment, aby każdy z nas wejrzał w swoje serce, swoje życie i zastanowił się nad jedną rzeczą. Tą, którą apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, jest tak bardzo ważne, abyś według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, powiem tak, według wcześniej wygłoszonych zapowiedzi względem tego, co Pan powiedział, co masz robić. Teraz, drodzy zgromadzeni, prosiłoby się aż zrobić minutę ciszy i żebyście się zastanowili, żebyśmy się zastanowili wszyscy. Drodzy, czy Bóg, czy masz to od Boga, od Ducha Świętego przesłanie, co ty masz robić? Jak ma wyglądać twój bój? Czy masz w swoim życiu osobiste przekonanie od Ducha Świętego co do tego, co masz robić? Czy Duch Święty pokazał ci twoją ścieżkę i powiedział ci, ja od ciebie oczekuję tego, tego i tego? Czy jest coś takiego w twoim życiu? Bo ja wierzę na podstawie Bożego Słowa, że co najmniej dobrze by było, tak powiem, Może powiedzieć miękko mimo wszystko. Bardzo dobrze by było, gdybyś do twojego życia miał to Boże przesłanie. Wyraźne, indywidualne przesłanie, które może przyjść przez Słowo Boże, może przyjść przez proroctwo, może przyjść w inny sposób, przez sen, przez widzenie. Ale miej, droga siostro, drogi bracie, przesłanie w swoim życiu, czego Bóg od ciebie oczekuje. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowanie łatwiej jest wieść życie z Bogiem i życie, które jest pełne sensu, ale nie sensu nadanego przez moje intelektualne możliwości, przez moje intelektualne rozeznanie, tak? Życie, które nie jest po prostu jakimś takim bezwiednym. Wiecie, ja czasem co do swojego życia miałem takie wrażenie, że jestem tak bezwiednie, że tak powiem, jak lawa, że tak powiem, jak lawa wpływa, że tak powiem, no, płynie takim rowkiem, który, że tak powiem, no, który jest i ona nie ma swojej woli, że tak powiem. Tam nie ma żadnego celu, tak? Ono po prostu spływa tam, gdzie spływa. Niech twoje życie i moje życie nie będzie jak lawa, które gdzieś tak po prostu sobie spływa, zgodnie z tym korytkiem czy z jakimś kierunkiem, który jest akurat w tym momencie nadany. Niech to nie będzie taka bezwiedna masa, moje i twoje życie, ale znajdźmy prawdziwy cel w naszym życiu. Módlmy się, aby Bóg dawał tobie i mnie przesłanie i to nie tylko takie ogólne na całe życie, ale każdego dnia, aby prowadził nas. Jak mówi Boże Słowo w Starym Testamencie, że będzie ten głos z tyłu, tak? Pamiętacie ten fragment, który będzie ci mówił, to jest droga, którą masz iść. Czy w prawo, czy w lewo. I to dotyczy życiowych wyborów. Powiedziałbym ogólnożyciowych wyborów, całego życia, ale również i każdego dnia i tygodnia naszego życia. I miesięcy. Jak mówi apostoł Jakub, pisze, że a ci, którzy mówią, że o, pojedziemy tam i będziemy handlować, będziemy robić to, o, nie. To nie jest Boża wola co do twojego życia. Ale ile razy można powiedzieć bezwiednie i bez konsultacji z cudownym doradcą, którym jest Jezus Chrystus, jak nazywa go prorok Izajasz w natchnieniu Ducha Świętego, ile razy tak naprawdę konsultujesz z Nim. Ile razy pytasz Go tak naprawdę, co jest Jego wolą względem twojego życia. Życie pełne sensu, które Bóg nadaje. Nie moje wyobrażenia, nie moje plany, nawet nie moje marzenia. Dlatego, że kiedyś ostatnio spotkałem się w internecie z takim ciekawym zestawieniem słów, które Jezus nie powiedział, ale wielu by chciało, żeby powiedział. I pierwszym z nich było takie powiedzenie, kieruj, słuchaj głosu swojego serca. Powiedzcie mi, czy to jest biblijne, słuchaj głosu swojego serca? Tak czy nie? Nie, to nie jest biblijne. To nie jest biblijne. Boże Słowo o sercu człowieka mówi co? Dobre rzeczy czy złe? Złe. Więc to nie jest tak. To nie jest tak, kieruj się głosem swojego serca, słuchaj swojego serca. Raczej trzeba powiedzieć, tak, bracie, siostro, słuchaj swojego serca, to źle skończysz. To bardzo źle możesz skończyć. Słuchaj swojego serca, to bardzo źle skończysz. Jeżeli ktoś mówi na przykład, no w sercu swoim nie mam przekonania do tego, kto w tym sercu to umiejscowił? Bo jeżeli Pan, jeżeli Duch Święty, chwała Bogu. Ale jeżeli to jest twoje serce, które Pan Bóg wyraża bardzo złą opinię o naszym sercu, jego zepsuciu, gdyż pochodzą z niego złe myśli, przeteczeństwo, bluźnierstwo, to ma być twój doradca, to ma być mój doradca, serce, któremu nie powinienem ufać. Ta walka toczy się nasza, idąc dalej, kiedy czytamy ten fragment, o wiarę i czyste sumienie. Inaczej mówiąc, dobre sumienie. Będziemy o tym mówić, o walce o wiarę, jeszcze za chwilę. Ale powiedzmy sobie teraz o czyste sumienie, o dobre sumienie. Chrzest, który jest, jak mówi Słowo Boże, prośbą do Boga o dobre sumienie. Dlatego, że dobre sumienie. My musimy mieć, drodzy bracia i siostry, dobre sumienie. My powinniśmy zabiegać o dobre sumienie. Z całych naszych sił zabiegać o to, aby mieć dobre sumienie. Dlatego, że apostoł Paweł mówi o tym dalej, że które niektórzy odrzucili. Ktoś, kto odrzucił dobre sumienie. Ktoś, kto odrzucił wiarę. Może stać się tylko rozbitkiem wierzy. Wiecie, rozbitek wierzy. Kto to jest rozbitek? Nie? Rozbitek to jest ktoś, kto może się pocieszać. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli na przykład płynąłem statkiem, który miał jakiś cel, określony cel, nie? Płynąłem statkiem, okrętem, no to jest bardzo fajnie, tak? Płynę do jakiegoś celu, coś osiągnę, nie wiem, jestem handlowcem, coś sprzedam, coś kupię, tak? Różnych celach się płynie, coś coś osiągnę, nie? Ale kiedy staje się rozbitkiem, co to jest rozbitek, wyobrażacie sobie, tak? Ktoś na takie jakieś tam pozostałość, że tak powiem, jakiegoś tam na deski, takie ileś tam desek zbitych i on taki, jak widzicie ten obraz, taki poszarpany, człowiek w poszarpanych ubraniach, taki, że tam ledwie się trzyma, że tak powiem. I on oczywiście może tam się trzymać na tym i pocieszać, ale wciąż jeszcze płynę. Ale wciąż jeszcze płynę. Ale dokąd płyniesz? Nigdzie nie płyniesz. Dryfujesz. Nigdzie nie płyniesz. To jest rozbitek wierze, bo on może się pocieszać, no jeszcze nie utonąłem, jeszcze nie znalazłem się na dnie. On może nawet, nie wiem, stwierdził, a nawet wygodnie na tej desce. A, jeszcze się opalę. Za chwilę na pewno pomoc się znajdzie. Ale nigdzie nie płyniesz. To jest właśnie rozbitek. Kim jest rozbitek wierze? W ktoś, kto przestał płynąć tak naprawdę w dobrym kierunku. Ktoś, kogo życie gdzieś tam się rozbiegło bez dalszego celu. Ktoś, kto już w tym momencie nie ma żadnego celu. Dlatego potrzebujemy czystego sumienia, który jest taką, bracia i siostry, takim kompasem tak naprawdę bym nazwał. Kompasem moralnym. Potrzebujemy tego, aby umieć rozróżnić, jak mówi Boże Słowo, co jest pragnieniem Boga względem swoich dzieci, aby rozróżnić, co jest dobre, co jest doskonałe, co jest wolą, co jest dobrą, miłą i doskonałą wolą Boga. To jest nasz cel. To jest nasz cel. Cel naszej walki. Zrozumieć, co jest dobre i co jest doskonałe. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówi dalej. Przejdźmy na koniec tego listu, w 6 rozdziale, 11 do 14 wersetu. Wcześniej powiem kontekst. Mówi tutaj apostoł Paweł, że... A przeczytajmy od 9 wersetu. Przeczytajmy od 9 wersetu. List do Tymoteusza, 6 rozdział, od 9 wersetu. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma byleściami. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci, znowu, nakazuję ci przed Bogiem, który ożywia wszystko i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem, abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy zgromadzeni, więc wychodzi to rozważanie od bogactwa, od pieniędzy. Tak, ponieważ my bardzo często, niestety, również potrafimy pójść w co? Pójść w walkę o pieniądze. Czyli starać się o to, żeby mieć więcej, lepiej, wygodniej. Wiele troski w to wkładamy, tak naprawdę bardzo często. Wiele troski wkładamy to, żeby było nam lepiej, ale apostoł Paweł bardzo mocno przestrzega. Jeśli chcesz być bogaty, jeśli w twoim sercu jest to pragnienie mieć więcej, no to bogaci, to znaczy bogaty, nie wiecie, to powiem tak, to jest relatywne, bym powiedział, tak? To jest bardzo mocno relatywne, nie? Myślę, że dzisiaj, gdyby wstał ktoś, nie wiem, z XIV wieku, to uznałby, że my wszyscy jesteśmy po prostu obrzydliwie bogaci. No to jest relatywne dość, nie? Dla kogoś, kogo nie stać na auto, ktoś, kto jeździ autem za 100 tysięcy, no to jest, to jest bogaty człowiek. No a ten, który jeździ tam autem za 100 tysięcy, czyli jakąś Skodą, patrzy na tego, który jeździ BMW i mówi, no to jest dopiero bogaty człowiek. A ten, który jeździ BMW, patrzy na tego, który jeździ Bentleyem i mówi, ja to jestem nic, ten to dopiero ma auto. Ten to musi mieć pieniądze. Więc to jest mocno relatywne, ale chodzi tu generalnie o chciwość. O to, że jeżeli chcesz być, jeżeli jesteś chciwy, jeżeli pragniesz tego, dóbr tego świata i to jest takim twoim generatorem siły, to jest coś, co, że tak powiem, sprawia, że rano chcesz wstać. Wiecie, bo my potrzebujemy czegoś, co sprawia, że rano chcemy wstać, nie? Więc jeżeli to jest tak, to apostoł Paweł mówi, że ci, którzy tego pragną, wpadają w sidła, w głupie i szkodliwe pożądliwości tak naprawdę. Za tym idzie po prostu głupota tak naprawdę. I Miłość pieniądza, ona tak naprawdę prowadzi do cierpienia, do zboczenia z drogi wiary. I apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego. Wiecie, Słowo Boże, lubię zwracać uwagę czasem na takie niuanse słowne, że Słowo Boże i apostoł Paweł używa chyba kilka razy słowo uciekaj. Między innymi uciekaj od pożądliwości. I to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na słowa, które Duch Święty przekazuje do nas. Bo on mówi tutaj uciekaj. Kiedyś ktoś powiedział takie kazanie, pastor Conlon ze Stanów Zjednoczonych powiedział, uciekaj, jeśli życie ci miłe. Powiedział takie kazanie. I w nim właśnie mówił o tym, uciekaj. Są takie sfery w życiu chrześcijanina, jeżeli chcesz toczyć dobry bój, jeżeli chcesz zachować się w wierze, to są takie rzeczy, od których po prostu powinieneś uciekać. Ktoś by powiedział, przecież ucieczka to jest wyraz tchórzostwa. A właśnie nie. Są takie sfery życia, jak pożądliwość, miłość do pieniądza, o których Słowo Boże zachęca nas. Zachęca. Słabo powiedziane. Wzywa nas. Uciekaj od tego. Uciekaj. Można to powiedzieć. Jeśli życie ci miłe, uciekaj. I podążaj za sprawiedliwością, za pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary. I koniec tego fragmentu mówi, abyś zachował przykazanie. Dlatego, że to jest jednym z celów naszej walki. Zachowaj Boże przykazanie co do swojego życia. Zachowaj przykazanie, to o którym przed chwilą mówiłem też, jeżeli w twoim życiu jest przesłanie Boga co do twojego życia. Zachowaj je. Nie zrezygnuj z niego. Nie zacznij spacerować w swoim życiu. Tak? Nie zacznij spacerku. Biegnij dalej tak naprawdę. Nigdy nie zaprzestań tej walki, która prowadzi do tego, co wspaniałe. Uciekaj. Najkrótszy list Nowego Testamentu, wiecie, o którym mówię, list Judy, w trzecim wersecie mówi również o walce. I Juda mówi do tego zgromadzenia, jest to trzeci werset, nie mówię rozdziału, bo rozdział jest jeden. Umiłowani, trzeci werset. Podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Słuchajcie, specjalnie zwróciłem uwagę na to. Najkrótszy list Nowego Testamentu. I teraz Juda w natchnieniu Ducha Świętego siada do tego listu, czy też go komuś dyktuje i zastanawia się, co w tym krótkim liście powiedzieć do dzieci Bożych. I stwierdza w tym momencie, że ku ich zbawieniu, bo tak ten werset mówi, umiłowani, że podjął tej próby, te starania, aby pisać o wspólnym zbawieniu, aby pisząc do was o zbawieniu, uznałem w tym moim pisaniu, w tym moim przesłaniu, uznałem za konieczne, aby wam powiedzieć. Koniecznie napisać do was i zachęcić was do walki o wiarę. Czyli to jest bój, do którego Juda zachęca. Walcz o wiarę, która raz została przekazana świętym. Więc to jest tak naprawdę część naszego boju, walka o wiarę. My musimy walczyć w naszym życiu o wiarę. Raz przekazaną świętym. Drodzy zgromadzeni, dlatego że wiara jest czymś, co można powiedzieć, powiem to tak, może wywietrzeć. Niebudowana, jeżeli ktoś nie walczy o swoją wiarę. Jeśli ktoś nie podejmuje walki o niej, to można użyć wielu obrazów. Wiecie, na przykład ci, którzy lubują się w ogrodnictwie, można by powiedzieć, no wiecie, zostawcie piękny ogród, ale tak na 5 lat, bez niczego. Co będzie po 5 latach? To będzie dalej ten sam piękny ogród? Nie, to będą chaszcze. To będzie fatalne. To, co w nim było piękne, zaduszą chwasty. I pojawią się wielkie chaszcze. I wiele takich sfer w życiu, ale też i sfera duchowa, jak jest napisane Salomon, w którymś momencie pisze, że przechodził koło roli próżniaka, tak? Leniwca. Powiedzielibyśmy. I co się stało z tym? Wszystko zarosło. To wszystko zostało zniszczone. Wiara jest tym, co musimy walczyć, o co musimy pielęgnować. Jak? Boże Słowo. Społeczność z Chrystusem. Społeczność w Duchu Świętym. wspólne zgromadzenia, w których spotykamy się, w których modlimy, w których rozważamy Boże Słowo. To są różne elementy naszej walki o wiarę. Ale jeszcze chcę powiedzieć o kolejnej rzeczy z listu do Filipian. Apostoł Paweł mówi znów o walce i w drugim rozdziale, 29, pierwszy rozdział, przepraszam, pierwszy rozdział, list do Filipian, pierwszy rozdział, 29 werset. Apostoł Paweł mówi tak, gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Staczając tą samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy. Drodzy bracia, drogie siostry, tą walką jest również nasze cierpienie. My musimy patrzeć i brat Czesław o tym mówił parę tygodni temu o cierpieniu. Musimy patrzeć i widzieć sens cierpienia w życiu człowieka wierzącego. Musimy odrzucić w całości Ewangelię sukcesu, która mówiłaby niejako, że cierpienie to nie jest coś, co powinno spotykać ciebie, człowieka wierzącego, dziecka Bożego. To jest absolutna bzdura i to jest zwiedzenie. Dlatego, że Duch Święty i Boże Słowo, ono przekonuje nas, że cierpienie jest narzędziem Boga w naszym życiu, w moim życiu. Dzisiaj jeszcze przed nabożeństwem akurat też bratu Czesławowi opowiadałem o swoim świadectwie w moim życiu, jak Bóg przez cierpienie mnie kształtował. W pewnej sferze mojego życia, w której ma jeszcze wiele do zrobienia, ale kształtował mi przez cierpienie, także byłem poraniony, także chodziłem jak zbity pies. Ale kiedy patrzę na to, zwłaszcza po latach, widzę, jak bardzo potrzebne było to cierpienie. Jak bardzo w moim boju potrzebne jest cierpienie. Dlatego, że wróćmy na moment do obrazu sportu. Wróćmy na moment do tego obrazu, którego apostoł Paweł też użył. To poschramianie swojego ciała, tak? To branie go w niewolę. Słuchajcie, jak byliśmy na wyjeździe z młodzieżą teraz pod koniec sierpnia, pewnego dnia rano wstałem i stwierdziłem, a idę pobiegać. Nie biegałem już praktycznie 2 lata, bo po COVID-zie generalnie już nie potrafiłem biegać. No i tak stwierdziłem sobie, no nie, spróbuję. Trzeba się wreszcie przełamać. No i przebiegłem 5 kilometrów. Ale powiem wam, ostatnie 2 kilometry to już naprawdę było wzięcie w niewolę swojego ciała, jego poskromienie. Dlatego, że no, już człowiek się zastanawiał, czy ja do kliniki zaraz nie trafię jakieś. Dlatego, że to był pierwszy taki bieg od dłuższego czasu. I tak to jest w życiu też chrześcijanina i to cierpienie, ono nas spotyka i sami sobie je zadajemy tak naprawdę. Dlatego, że noszenie krzyża, odmawianie sobie tego, czego pragnę, niemarnowanie o tym, o czym mówiłem w niedzielę, najdrobniejszej chwili. Ja powiem wam szczerze, no, wy pewnie też tak macie, no, jeżeli nie macie, zazdroszczę wam ogromnie, że macie taką chwilę, gdy na przykład chcielibyście, chciałbym, tak nie wiem, usiąść, pomyśleć o niczym, to akurat mężczyźni potrafią, kobiety niespecjalnie. Chciałbym sobie po prostu, nie wiem, może tam coś, wiecie, komórka i poskrolować sobie tam niczym, takie pudełko nicości. Chciałbym wreszcie po prostu po całym dniu ciężkiej pracy, żeby coś odpocząć, no dać się tak zwane odmóżdżenie sobie zaoferować, tak? I tam jakieś głupoty nawet poczytać, nie? I powiem wam, ktoś może powiedzieć, przesadzam, jakim cierpieniem jest powiedzienie sobie nie. Poskramiamy. Biorę cię, Jakubie, w niewolę, bo w życiu są rzeczy ważniejsze niż to, żebyś ty miał relaks i odpoczynek. Rzeczy są ważniejsze od tego. Bierzemy ich w niewolę. Biorę ciebie ten. Mam, jakbym siebie samego brał, w taki okuty, w takie kajdany i nie ma. To jest cierpienie, które sobie zadajemy. Ale i Bóg też daje cierpienia inne i nas kształtuje. Wróćmy na początek listu do Filipian. I nie do początku, 2 rozdziału, tym razem, przepraszam, że mieszam, 2 rozdział i przeczytajmy od 1 do 4 wersetu. Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jest jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie moje radości i dopełnijcie mojej radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość. Będąc zgodni, jednomyślni, nie czyńcie nic skutliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokoju uważajcie jedni drugich za wyższe od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Drodzy zgromadzenie, dlatego, że chciałem teraz jeszcze przejść na temat walki w pewnym innym kontekście. O co walczymy? Dlatego, że w pierwszej części skupiłem się na tym, o co walczymy w kontekście mojego osobistego zbawienia, mojej wiary, mojej miłości, mojego życia z Bogiem, sensu mojego życia i tego, aby osiągnąć to, co apostoł Paweł, co czytałem ostatnio z Dziejów Apostolskich, że apostoł Paweł mówi, nie dbam o swoje życie, obym tylko dokonał biegu i wykonał zadanie zlecone mi przez Pana. Dokonał biegu w radości i wykonał zadanie zlecone mi przez Pana. Ale teraz chciałem powiedzieć właśnie o tym. Apostoł Paweł pyta, jest jakieś pocieszenie w Chrystusie? Jest jakaś pociecha miłości? Jest jakaś wspólnota ducha między nami? Zapytuję was, jest jakaś wspólnota ducha między nami? Czy jeśli jest jakieś współczucie pomiędzy mną a tobą, drogi bracie i siostro? Czy ty masz dla mnie jakieś współczucie? No nie, to nie chodzi tylko o to, że mi się coś złego stało. Czy ty masz współczucie dla stojącego do brata? Czy ja mam współczucie do was? W tym sensie, aby myśleć o was w kontekście waszego zbawienia. Tego, żeby wam było dobrze. Nie dobrze w sensie cielesnym, ale w sensie duchowym. Żeby wasza dusza miała się dobrze. I apostoł Paweł mówi, czyńcie rzeczy nie z kutliwości, nie dla próżnej chwały. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Bo teraz chciałbym powiedzieć o pewnych przykładach. Jak zadbać o to, co cudze? Jak w tym duchowym boju, dobrym boju zadbać o to, co cudze? Spójrzmy do listu do Kolosan. I w 4 rozdziale jest bardzo interesujące czasem, kiedy jakiś fragment Bożego Słowa zawiera coś, co wydaje się, wiecie, czasem to są takie klejnoty Bożego Słowa, takie ukryte w pewnych fragmentach, ponieważ tu jest właśnie taki fragment, w którym coś jest ukryte, dlatego że on jakby jest taką końcówką listu apostoła Pawła do Kolosan i on przekazuje tam różne pozdrowienia, nie? Ktoś powiedział, no co tam w pozdrowieniach ciekawego, nie? Pozdrowił od kogoś, tam pozdrowił, ale w tym fragmencie jest ciekawa rzecz, dlatego że apostoł Paweł mówi to, że 4:12. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wiecie, Bóg Wszechmogący, kiedy Abraham odkrywał tak naprawdę wiarę, jako ojciec wiary odkrywał wiarę w Boga i Bóg mu objawiał pewne rzeczy, to jedną z tych rzeczy, pamiętacie, było co? Kiedy Bóg podszedł do Abrahama i powiedział do niego, trwaj społeczności ze mną i bądź doskonały. Dlatego, że bolą Boga względem jego dzieci jest to, aby byli doskonali. I Epafras, doskonali w tym, o czym mówimy, doskonali w wierze, doskonali w miłości, doskonali w dążeniu do celu. I Epafras, odczytując tę wolę Boga względem swoich, nazwijmy to, pobratymców, to był jego, można powiedzieć, rodzinny zbór. I co on robił? I apostoł Paweł wydaje mu dobre świadectwo. Wiecie, ja nie wiem, myślę, że każdy z nas chciałby, aby ktoś wydał o nim takie świadectwo, jakie apostoł Paweł wydaje o Epafrasie. Że jest on sługą Chrystusa, ale więcej niż sługą Chrystusa, który zawsze walczy za was w modlitwie. Zawsze walczy. Słuchajcie, to jest wspaniałe, to jest cudowne. Wiecie, chciałbym tak żyć, żeby ktoś mógł mnie powiedzieć, że Jakub był tą osobą, która zawsze walczyła w modlitwie o swoich braci i siostry w Tanowskich Górach. Bracia i siostry, chciałbyś być takim dzieckiem Bożym, o którym może Duch Święty wydać świadectwo, tak, zawsze walczył o swoich braci i siostry w Tanowskich Górach. Chcielibyście? Amen? No to zróbmy to, nie? To walczmy o to. To trwajmy w modlitwach jeden za drugim. To jest ten dobry bój. Apostoł Paweł wydaje mu to świadectwo, ale też te modlitwy muszą być nakierowane odpowiednio. I tutaj na przykład jest bardzo dobry przykład tego, jaka ma być moja ta modlitwa, ta walka w wyłomie, jaka ma być moja modlitwa, na czym ona ma być skupiona i skonkretyzowana, tak? Ponieważ różne rzeczy można, niektórzy czasem sobie wyobrażają, jeżeli chodzi o walkę o innych wierzących, tak? I ktoś mówi na przykład, i to nie mówię, że to są złe przykłady, ktoś mówi, modlę się o przebudzenie. To jest bardzo dobra modlitwa. Ale tak w rzeczywistości przecież to, o czym mówi apostoł Paweł, to jest właśnie przebudzenie. Jeżeli ja bym się modlił o to, żebyście, ja modlił o was, żebyście byli doskonali. Jeżeli wy będziecie modlić się o to, aby zgromadzenie to było doskonałe. Jeżeli to będziemy się modlić, aby zgromadzenie to było zupełne, czym innym jest to niż po prostu przebudzenie. Gdyby to się stało. Gdyby to było udziałem tej społeczności, tego zboru. Więc módlmy się i walczmy jeden o drugiego, abyśmy byli doskonali i zupełni. Pełni. Dlatego, że apostoł Paweł to życzenie też kieruje w różnych fragmentach swoich listów, abyście byli pełni. Bez żadnego braku, inaczej mówiąc. I nie będę rozwijał tego wątku, bo nie mam tyle czasu, ale bo o tym trzeba by całą serię kazań chyba powiedzieć. Co to znaczy być pełnym? Pełnym w Chrystusie. Paweł też na przykład w liście do Kolosan w drugim rozdziale, pierwszym wersecie wydaje o sobie świadectwo tym razem. Drugi rozdział, pierwszy werset. Chcę bowiem, abyście widzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele. Apostoł Paweł wydaje sobie tutaj to świadectwo. Chcę, byście wiedzieli, jak wielką walkę o was toczę. Drodzy zgromadzeni, ale chciałbym użyć pewnego obrazu. Obrazu biblijnego. Chciałbym, byśmy na moment otwarli, ponieważ powiedzieliśmy o tym, co jest dobrym bojem. Powiedzieliśmy o tym, co jest dobrym bojem w kontekście moim, bardzo krótko, czyli tego mojego osobistego zbawienia i tego, do czego dążymy. Powiedzieliśmy też o to, co jest dobrym bojem w kontekście innych. Jest jeszcze jeden wątek, który jak Pan Bóg da, to chciałbym rozwinąć. To jest dobry bój w kontekście służby w Kościele. Ale chciałbym, byśmy zobaczyli pewien negatywny przykład, który zapisany jest w pierwszej Księdze Królewskiej. Doskonale, myślę, znana historia, ale która powinna być dla nas dużym ostrzeżeniem. Dlatego, że 22 werset 21 rozdział od 6 wersetu. Przepraszam, ja coś chyba. To jest 22 rozdział. Źle zapisałem. 22 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Jest to taki fragment, który chciałem przeczytać trochę wersetu. Proszę, śledźcie razem ze mną. Od pierwszego wersetu. Przez 3 lata nie było wojny między Syrią a Izraelem. W 3 roku Jehoszafat, król Judy, przyjechał do króla Izraela. Wtedy król Izraela powiedział do swoich sług: czy wiecie, że Ramot Gilead należy do nas? A my zwlekamy z odebraniem go z ręki króla Syrii. Zapytał więc Jehoszafata: czy wyruszysz ze mną do Ramot Gilead? Jehoszafat odpowiedział królowi Izraela: ja tak, jak i ty, mój lud, jak i twój lud, moje konie, jak i twoje konie. Jehoszafat powiedział jeszcze królowi Izraela: zapytaj dziś, proszę, o słowo Pana. Król Izraela zebrał więc około 400 proroków. 400. I zapytał ich: czy mam wyruszyć na wojnę do Ramot Gilead, czy mam tego zaniechać? Odpowiedzieli mu: wyrusz, bo Pan wydaje je w ręce króla. Ale Jehoszafat zapytał: czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy mogli go zapytać? Król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi: jest jeszcze jeden człowiek, przez którego moglibyśmy radzić się Pana, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi nic dobrego, tylko to, co złe. Jest to Micheasz, syn Imli. Jehoszafat powiedział: niech król tak nie mówi. Wtedy król Izraela zawołał pewnego dworzanina i polecił mu: przyprowadź tu szybko Micheasza, syna Imli. Tymczasem król Izraela i Jehoszafat, król Judy, siedzieli na swoich tronach, ubrani w królewskie szaty, na placu przed wejściem do bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. A Sedekiasz, syn Kenany, sporządził sobie żelazne rogi i powiedział: tak mówi Pan, nimi będziesz bud Syryjczyków, aż ich wytępisz. Tak samo prorokowali wszyscy prorocy, mówiąc: wyrusz do Ramot Gilead, a poszczęści ci się, Pan bowiem wyda je w ręce króla. Wtedy posłaniec, który poszedł, aby przywołać Michała, powiedział do niego: oto teraz słowa proroków jednomyślnie przekazują królowi to, co dobre. Niech twoje słowo, proszę, będzie jak słowo jednego z nich i mów to, co dobre. Michał odpowiedział: jak żyje Pan, będę mówił to, co Pan mi powie. A gdy przyszedł do króla, król powiedział do niego: Michałaszu, czy mamy wyruszyć? Mamy wyruszyć na wojnę do Ramot Gilead. Czy mamy tego zaniechać? Odpowiedział: wyrusz, a poszczęści ci się, Pan bowiem wydaje w ręce króla. I król odpowiedział do niego: ileż razy mam cię zaprzysięgać, abyś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana. Powiedział więc: widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce nie mające pasterza. A Pan powiedział: oni nie mają Pana. Niech każdy wraca do swego domu w pokoju. Zobaczcie, taka bardzo... W tej historii jest kilka szokujących rzeczy. Ale co przez tą historię chcę powiedzieć? Jehoszafat wybrał zły bój. Jehoszafat wybrał złą walkę. Zaraz powiemy jeszcze o Jehoszafacie. Ale zwróćcie uwagę, jak bardzo ciekawe jest to, że większość nie ma racji w tym fragmencie. Jaki to jest wynik, jakby głosować? 400 do 1. Wiecie, to jest takim szokującym przesłaniem tego fragmentu, że większość może nie mieć racji. I tu nie chodzi o jakąś większość na zasadzie, że wiecie, że 186 twierdziło, że mają ruszyć, a 123 twierdziło, że nie. Tam jest 400 do 1, nie? Ktoś mógłby powiedzieć: Michaszu, przegrałeś. Pan przez ciebie na pewno nie mówi, bo przecież tu jest 400 proroków, którzy mówią: tak, idź. I Michasz nawet w którymś momencie robi bardzo dziwną, niezrozumiałą rzecz. Mówi: tak, idź, Pan, poszczęści tobie, nie? Ale król Achab robi jeszcze tak naprawdę w pewnym sensie dziwniejszą rzecz, bo kiedy ten mu to powiedział, ten taki pewnie w nerwach: ile razy ci mówię, żebyś mówił to, co Pan mówi. Zobaczcie, ten człowiek wiedział, co Pan naprawdę chce od niego. Nawet ten zepsuty, zły król wiedział, czego Pan chce od niego, ale w swoim zepsuciu nie chciał się pod to podporządkować. Więc mówi mu: zaklinałem cię, masz mówić tylko to, co Pan mówi. On wiedział, co Pan do niego chce powiedzieć. On wiedział, czego Pan oczekuje od niego, ale był gotów zupełnie to zignorować i tak zrobił. I tam dalej czytamy, dla oszczędności czasu nie będę odczytywał dalej, że nawet jest wytłumaczone, że to duch kłamliwy wszedł w proroków, aby zwieść króla, aby w tym boju zginął. Ale ja nie o Achabie, bo Achab tu jest obrazem po prostu złego króla, zepsutego. Ja o Jehoszafacie. Ponieważ kiedyś jako dziecko, kiedy czytałem Księgi Królewskie, to praktycznie o każdym królu jest powiedziane coś takiego, jest wydana taka ocena Bożego Słowa. Czy on kroczył drogami Dawida i był wierny Bogu, czy też był złym królem, który nie kroczył ścieżkami Dawida, który się zaparł swojego Boga. I teraz mamy sobie ten przypadek Jehoszafata. Króla, który dał się namówić złemu królowi na wyprawę, dopowiem, że tak powiem, chociaż myślę, że wszyscy znają tę historię, jak się ta historia skończyła, porażką, śmiercią króla izraelskiego. A Jehoszafat dał się temu królowi izraelskiemu jako król Judy namówić na to. Ale jakie świadectwo Boże Słowo, myślicie, wydaje Jehoszafatowi? To był dobry król czy zły król według świadectwa Bożego Słowa? Przejdźmy do... zobaczmy to, co mówi 22 rozdział, 43 werset. O Jehoszafacie mówi: szedł wszystkimi drogami Asy, swego ojca, i nie zboczył z nich, czyniąc to, co dobre w oczach Pana. I jest oczywiście pewne zastrzeżenie: jednak wyżyn nie usunięto, lud bowiem jeszcze składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. Ale słuchajcie, co ciekawe, temu królowi Boże Słowo wydaje dobre świadectwo, że chodził wiernie. Chodził drogami swojego dobrego ojca, króla Asy. Ale dał się namówić na coś, na co nie powinien dał się namówić. Boże Słowo mówi, apostoł Paweł, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Możesz wybrać w swoim życiu, możesz nawet trwać Panu, możesz być wierny Panu, niestety, i to naucza nas ten fragment, ale wybierać złe walki, wybierać złe wojny, nie te walki, o które należy walczyć. I drodzy zgromadzenie, kończąc, chciałbym powiedzieć, że możemy być niestety i przestrzegajmy się z tego w kontekście tego, o czym mówiłem, ponieważ możemy stać się w którymś momencie rozbitkami w wierze. Unikajmy walk, do których nas Pan nie powołuje. Szukajmy Bożej woli. Znajdź przez Ducha Świętego, jak w przypadku Tymoteusza. Znajdź to, do czego Bóg od Ciebie oczekuje. Znajdź to, do czego Bóg Ciebie kieruje. Znajdź to, czego Bóg od Ciebie wymaga i czyń to wiernie. Dlatego, że inaczej możesz popaść w niepotrzebne walki, bezsensowne walki, które skończą się tylko Twoim cierpieniem. Nic dobrego z tego nie wypłynie. Będziesz cierpiał Ty, będzie cierpiała Twoja rodzina, będzie cierpiało to zgromadzenie Boże, jeżeli podejmujesz się walk, do których Pan Bóg Cię nie powołuje. Dlatego, drodzy zgromadzeni, nie walczmy z ludźmi. Nie walczmy o swoje. Czy to w sferze świeckiej, czy to w sferze zborowej. Nie walczmy o swoje. Nie walczmy o swoją rację. Słuszmy, drodzy zgromadzeni, w tym, do czego Pan Bóg nas powołuje. Aby naszym udziałem mogły stać się te piękne słowa. Już na koniec. Apostoł Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza. Jeden z najpiękniejszych fragmentów podsumowujących jego życie i mówi tak. Dobrą walkę stoczyłem. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Amen.